Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak, że go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz zniknął im z oczu. I mówili sobie nawzajem: czyż serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, to jest niesamowicie treściwy tekst. Tu naprawdę każde zdanie, albo przynajmniej co drugie, mogłoby się stać tematem oddzielnej konferencji. Zaproszę was, byśmy spróbowali my przebyć tą drogę do Emaus. Może nie tyle zaproszę, żebyśmy ją przebyli, tylko zaproszę was do sprawdzenia, czy ja przypadkiem nie jestem na drodze do Emaus. Czy ty, drogi bracie, droga siostro, nie jesteś na drodze do Emaus. I zacznijmy czytać jeszcze raz od początku, zwracając uwagę na pewne sformułowania. Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia. Co to znaczy tego samego dnia? Po co to jest powiedziane? Jakiego tego samego? Tego samego to znaczy, że jak którego? Oczywiście chodzi o dzień zmartwychwstania. To się wszystko rozgrywa w dniu, w którym Chrystus zmartwychwstał. Chrystus już, grób jest pusty, Chrystus z niego wyszedł, a oni tego samego dnia odchodzą od tego grobu, odchodzą od Jerozolimy. To jest nieprawdopodobna tragedia. To jest najważniejszy dzień w historii świata. Dzień, na który prorocy przygotowywali Izraela setki lat. Dzień zwycięstwa, bramy do nieba otwarte, piekło pokonane. Jezus ich na to przygotowywał, oni mieli to głosić. To było ich powołanie życiowe, a oni właśnie w tym dniu od tego wszystkiego odchodzą i uciekają. To jest trudno porównać. Ja tu mam takie jedno porównanie. Troszeczkę muszę tą historię pozmieniać, żeby nie zdradzać czyichś tam osobistych tajemnic, ale to była taka, proszę Państwa, naprawdę to się wydarzyło. Jeden Pan mi opowiadał, że w dniu swojego ślubu, na weselu swoim, zawróciła mu w głowie jakaś inna kobieta. Koleżanka panny młodej przyszła tak odstawiona, i tak go kokietowała, że on jak wypił parę kieliszków, to mówi, coś mi odbiło na jej punkcie. Zapragnąłem jej, żona nieważna, ślub nieważny, wesele nieważne. Ja cały czas po sali patrzyłem, gdzie ona jest, aż się w końcu przelękłem, że ktoś to dostrzeże. W dniu mojego ślubu, ja odchodziłem od mojego ślubu. W dniu mojego ślubu, kiedy był wymarzony dzień, ja ten dzień miałem, nie widziałem tego dnia. Mówi, Pan Bóg tylko dobrze zrobił, że mi dał takie ostrzeżenie na samym początku. Że ja się potem bardzo tym przeraziłem, gadałem o tym z księdzem pół dnia i może mi to pomogło przed jakimś... To moja niedojrzałość, no chłopczyk zobaczył, przepraszam za słowo zabawkę i tego samego dnia, kiedy Chrystus zwyciężył śmierć, oni odchodzą. I proszę zwrócić uwagę, często to wam, kochani, podkreślam i pragnę, byście to zauważyli, konkret. Gdzie oni idą? Oni idą do 60 stadiów, to jest 11 kilometrów, mają konkretny cel, to jest Emaus. A co to jest Emaus? Emaus to jest wioska. Jest wyraźnie napisane. Nie wystarczyło napisać, że szli do jakiegoś Emaus. Byli w drodze do wsi zwanej Emaus. I niech mi tutaj wybaczą wszyscy ci, którzy ze wsi pochodzą. Niech mi tutaj wszyscy wybaczą, którzy ze wsią są jakoś związani, mają szczególny sentyment. Ja też bardzo lubię wieś i wielu moich przyjaciół, których bardzo cenię, pochodzi ze wsi. Ale proszę mi wybaczyć, ale chyba się Państwo zgodzicie, że Grabówko, Dolne, Kolonia to jednak nie jest Wiedeń. Że Prypki, Dolne, stacja kolejowa to jednak nie jest Paryż. Oni idą z Jerozolimy, miasta Bożego, na wieś. Na świecie bywają wsie, wioski, wiochy. Odchodzą z miasta, które jest w tym dniu centrum świata. Jerozolima wyniesiona przez Boga. Oni idą na wieś. Kochani, wielu z nas na pewno przez jakiś głupi grzech straciło Pana Boga i wielu ludzi odchodzi od Boga i to zawsze jest tragedią. Tylko wiecie, tragedią do kwadratu jest, kiedy się zamienia Boga. Pozostanę przy tym przykładzie. Ja mam nadzieję, że już dość zastrzeżeń zrobiłem, że ja nie pogardzam wsią. Ale kiedy ktoś zamienia święte miasto na wiochę, to jest tragedia. Bo ja znam ludzi, którzy tracili wiarę, bo im dziecko umarło. I ja tego nie rozumiem, bo ja nigdy dziecka nie straciłem. Ale ja się nie dziwię, że ktoś, komu Pan Bóg zabrał 3-miesięczne dziecko, mówi, ja w tego Boga nie wierzę. Ale chciałoby się powiedzieć, no to jest jakiś powód. To jest jakiś powód. Ktoś nie chodzi do kościoła, bo go ksiądz poniżył w konfesjonale. No tak być nie powinno, ale to jest jakiś powód. Natomiast ja to zawsze przeżywam, kiedy przychodzi ten czas, maja, czerwca i proboszczowie z Warszawy mówią, no tak, frekwencja spadła nieraz w kościołach o połowę, bo działki ruszyły. I taki inteligentny człowiek, kiedy w Warszawie czy w jego parafii proboszcz udziela komunii, w tym czasie ma takie wiadro ze świeżym nawozem krowim, takim cieplutkim jeszcze, i ogóreczki obkłada. Pan inżynier, czy pan dyrektor, czy pani magister obkłada cieplutkim nawozem ogóreczki. Będą ogórasy na zimę, takie mówi, weków se narobię. Tak, tam zbawienie, oczywiście, Chrystus, oczywiście, ale teraz niektórzy proboszczowie mówią od razu, we wrześniu wrócą. We wrześniu wrócą. To jest dramat, drodzy bracia i siostry. Przepraszam, że już nie użyję tutaj słowa, jak ten nawóz można określić, czym oni się zajmują, kiedy tutaj się udziela Komunii Świętej, tutaj się misteria święte sprawuje. To jest dramat, kiedy ktoś zamienia Boga na coś byle jakiego. Chodzimy do Emaus. Myślę, że będę tutaj dotknę doświadczenia niejednego z was, kochani, kiedy powiem, że na mszy świętej też można sobie skoczyć do Emaus. Nikt nie widzi, bo stoję prosto, równo w kościele świętej Anny, ładnie, pozycję zajmuję sakralną. Ale tak ksiądz coś mówi, a ja sobie w myślach na chwilę do Emaus. Kupiłem ten smalec wczoraj, czy nie kupiłem? A jeszcze papier toaletowy mam kupić. I tak sobie stoję u świętej Anny na krakowskim przedmieściu 50-68, ale se skoczę do Leclerca, do Castoramy, przypomnę sobie ostatni serial i wrócę. I patrzę dookoła, nikt nie wie, gdzie byłem. Jakby ktoś pytał, cały czas jestem u świętej Anny. A od tego stołu byłem daleko, daleko. To szczególnie tym, którzy się może grzeszne myśli. Proszę zwrócić uwagę, na ostatniej wieczerzy był szatan, który kusił Judasza. W Kościele na mszy świętej nie tylko są aniołowie i święci. On też tu może przyjść. I na mszy świętej można też nagrzeszyć i pójść w drogę do Emaus, zamienić Pana Boga na byle co. Odchodzą z Jerozolimy. Szli we dwóch. To jest ważne. Bo bardzo często odchodzimy od Jerozolimy, od zmartwychwstania we dwóch. Ile to razy tak w życiu było, też się chyba zgodzicie, mam nadzieję, że podzielicie tę refleksję smutną, że żył sobie jakiś chłopak, no żył normalnie, no, ale blisko Jerozolimy, no, chodził do kościoła, żył. I żyła sobie dziewczyna, też tak normalnie. I pewnego dnia się poznali. I prosto do Emaus. Prosto do Emaus. Proszę Państwa, bardzo często, żeby odejść od Boga, potrzebujemy wspólnika. Wspólnika. I nieraz to może wyglądać naprawdę bardzo niewinnie. Oto gdzieś, to też oparte na faktach autentycznych, oto gdzieś w biurze przychodzi nowa pani do pracy, z kolegą siadają biurko w biurko i nic się nie dzieje. Proszę księdza, ja jej palcem nie dotknąłem, tylko jak ona przyszła, to zmieniłem perfumy na lepsze. A ona powiedziała do kolegi w biurze, interesujesz się motorami, tak? To ja bym się chętnie coś od ciebie dowiedziała na temat takich motorów. Matko Najświętsza, moja żona przez 15 lat nie zapytała mnie o moje hobby. A ta nawet powiedziała, że chętnie by poczytała jakąś książkę, żeby mi coś przyniósł, bo ona się bardzo zainteresowała motorami. Ale ja, proszę księdza, jej nie dotknąłem i ona mnie też nie dotknęła. Tylko rzeczywiście w domu coraz częściej do żony zacząłem mówić, aj ty to ciemna jesteś, ciemna masa z ciebie, koleżanko. A do dzieci coraz częściej zacząłem mówić, przestańcie mnie wnerwiać, bo tylko wrzeszczycie i wrzeszczycie. Drodzy Państwo, to może być na płaszczyźnie woda kolońska, zainteresowania faceta motorami czy piłką nożną. I małżeństwo może się zacząć rozpadać. Znam takie przypadki. Tylko trzeba sobie znaleźć kogoś, z kim pójdę do Emaus. Ile kobiet znalazło sobie nową przyjaciółkę i zaczęło słuchać nowej przyjaciółki, jej poglądów na temat małżeństwa, jej poglądów na temat rodziny, jej poglądów na temat facetów, jej poglądów na temat kościoła i dziwnie zaczęło się źle dziać w małżeństwie. Uważajmy na naszych przyjaciół i pytajmy i sami, kim ja jestem dla mojego przyjaciela, czy ja jestem dla niego przyjacielem, czy ja nim manipuluję, czy ja nim manipuluję. Co było tutaj szokujące? Szli do Emaus we dwóch i co oni robili? Rozmawiali o wszystkim, co się wydarzyło. Boże, oni odchodzą od Chrystusa zmartwychwstałego, a o czym rozmawiają? O krzyżu, o naukach, o przypowieściach, o sądzie, o Piłacie. W następnym zdaniu jest sformułowanie, gdy tak rozmawiali i rozprawiali. Kochani, można być specjalistą od spraw kościelnych w swoim środowisku. Można uwielbiać tematy kościelne. Można z przyjaciółmi toczyć dyskusje na temat Eldridge'a, Greena, Wyszyńskiego, Jana Pawła, beatyfikacji Rzymu. Można być księdzem i głowę mieć zanurzoną po teologię dotąd i można odchodzić od Jerozolimy. Oni rozmawiali i rozprawiali o wszystkim, co się wydarzyło. O wszystkim rozprawiali, o wszystkim. I Jezus przybliżył się do nich. Jezus przybliżył się do nich, lecz oczy ich były niejako na uwięzi. W oryginale jest bodajże, o ile dobrze pamiętam z wykładów, że wzrok był ich przybity do ziemi, przybity do spraw ziemskich. Często to wam mówię, kochani, jak wielu ludzi przychodzi do nas, do księży, pogadać o problemach małżeńskich, wychowania dzieci związanych z czystością i przez całą rozmowę ani razu nie użyje słowa Bóg, łaska, Biblia. Wszystko jest tylko przybite do ziemi. Matka, syn, teściowa powiedziała, mąż nie zadzwonił, córka się źle zachowuje, syn nie zdał do następnej klasy. W tej całej historii nie ma Pana Boga. Wzrok przybity do ziemi. Wielu ludzi chodzi do kościoła, są bardzo religijni, a mają wzrok przybity do ziemi. Tutaj pracując w duszpasterstwie akademickim, wśród młodzieży, tej starszej młodzieży. No to widać, proszę Państwa, to żadna tajemnica, ile dziewczyn ma przybity wzrok do problemu, jak znaleźć faceta. To jest nieprawdopodobne, to jest nieprawdopodobne. To też oparte na faktach autentycznych. Rozmawiałem niedawno z jedną panią, prawie 40 lat. Ja mówię, proszę panią, trzeba się liczyć z tym. Raczej się powinna pani liczyć z tym, że pani już nie założy rodziny. Jak zaczęła płakać. Jak dopóki gadaliśmy o Bogu, o grzechu, trochę było smutno. Jak dotknęliśmy tego tematu, łzy poleciały. Ja mówię, wie pani, może coś się jeszcze trafić, jakiś samotny biały żagiel, ale... Może czas przestawić życie panieńskie, że będę panną do końca życia i muszę to życie pięknie przeżyć, co się oczywiście da. My panowie mamy inne. U Medingera przeczytałem, do czego my panowie mamy przybity wzrok w ziemi. Dla nas jest często najważniejsze, żeby nie podpaść otoczeniu, żeby mnie nie przestali lubić, szanować, żeby nie być wyklętym. To się zaczyna już często na podwórku, żeby tylko kumple nie wyśmiali, żeby tylko mnie w pracy nie wyśmiali. To jest najważniejsze dla nas wielu. Nie Chrystus, nie zmartwychwstanie. Żeby nie strzelić jakiejś gafy. Medinger pisze, prawdziwy mężczyzna nie boi się być nielubianym. Nie lubią cię, bylebyś był uczciwy i Boży. A że cię nie lubią, to ich problem. Wielu panów traci w ogóle równowagę życiową, kiedy zaczynają być nielubiani. Kiedy ktoś im udowodni, że nie mieli racji. Nie bój się, że się pomyliłeś i nie miałeś racji. Ktoś ci to wykazał czarno na białym. Świat się dla ciebie nie wali. To są te sprawy, powtarzam, takie, w które nasze serce jest bardzo zaangażowane. Jezus przybliżył się do nich, lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak, że Go nie poznali. Nie poznali. Znowu mamy ten wątek, że ktoś nie rozpoznaje zmartwychwstałego. Jak to z tym Panem Jezusem było? Miałem w Wielkim Poście takie doświadczenie, które mi dało dużo do myślenia. Mianowicie znam od lat pewnego pana, bardzo sympatycznego, takiego jowialnego człowieka z dużym brzuchem, niewysokiego wzrostu, bardzo pogodny, buzia taka rumiana, księżyc taki w pełni. Zawsze jak spotykał mnie, to mówił, proszę księdza, jakiś kawał może nowy ksiądz zna. No w ogóle żartowaliśmy sobie, fizyczny pracownik, także. No i przed świętami spotkanie, widzę, jest jakiś obcy człowiek w tym towarzystwie. Nie znam go, ale tak się mu przyglądam. Nie, chyba... Nie, ja bym go nie znał? Nie znam go. No nie, widzę pierwszy raz faceta. Pytam, kto to jest? To ten pan. Jak to ten pan? Nowotwór. Pół żołądka mu wycięli, jeszcze tam jelit dużo. Proszę Państwa, ja patrzyłem na tego mężczyznę i mój system poznawczy wariował, bo ja go nie znałem, a ja go znałem. On był zupełnie inny. A kiedy zaczął do mnie mówić, wiem, że to jest on, chociaż ja go w ogóle nie poznaję. Na ulicy bym go minął, siedziałbym naprzeciwko niego w pociągu, pół godziny bym go nie rozpoznał po tym nowotworze. Z Chrystusem było coś takiego. Oni widzieli, że to nie jest on, a wiedzieli, że to jest on. Zresztą bardzo ciekawy film puściła jakaś telewizja tuż przed świętami, taki biblijny. Ja tych biblijnych filmów to za bardzo nie lubię, ale reżyser zrobił bardzo ciekawą rzecz. W każdej scenie, gdzie zmartwychwstały Jezus spotykał uczniów, grał Jezusa inny aktor. To było coś takiego, że go nie mogli rozpoznać, bo rozpoznaje się Chrystusa miłością. Jak go kochasz, to go rozpoznasz w kimś, kto będzie miał zupełnie obce rysy. Dlatego wtedy na łodzi pierwszy rozpoznał Jezusa Jan. Drodzy bracia i siostry, Jezusa się rozpoznaje, kiedy się za Nim tęskni. Kiedy się Go pragnie, kiedy się Go chce. I o tym decyduje głębia serca, a nie deklaracja naszego umysłu. Jezus szedł z nimi. Kochani, może ktoś z was, a jestem pewny, że raczej na pewno ktoś z nas w naszym zgromadzeniu, bo to wielu ludzi przeżywa, jest przerażonych swoją grzesznością. Mamy 2 tygodnie od świąt, a może ktoś z państwa może już narozrabiał nieźle. Jest zdruzgotany, bo były rekolekcje, bo były święta, bo była spowiedź, a tu stary numer wrócił, nieraz jeszcze spotęgowany. I co ze mną będzie? Czy Bóg mnie nie odtrąci? Nie odtrąci. Sam się możesz odtrącić. Zwróćcie uwagę, oni idą w złą stronę, oni odchodzą od Jerozolimy, a Jezus idzie z nimi. Rozumiecie, jaka to jest nadzieja dla nas wszystkich? Że kiedy idziesz grzeszyć, tak idziesz grzeszyć, bo nie wyrabiasz, bo nie możesz, bo w kłamstwo, bo w seks, bo w nieuczciwość, bo w zgorszenie, no nie potrafię się opanować i idziesz tam, to Chrystus idzie z tobą. To jest nieprawdopodobna scena, że oni odchodzą, oni zdradzają, oni uciekają, oni się okazują tutaj małymi ludźmi, a Jezus dołączył do nich i szedł z nimi. Pamiętacie, jak pytał po grzechu: Adamie, gdzie jesteś? A oni zatrzymali się smutni. Kochani, smutek nam zawsze pokazuje, że odchodzimy od Chrystusa, że odchodzimy od Boga. Pamiętacie, pytał Bóg Kaina: dlaczego jesteś smutny? Gdybyś żył dobrze, twoja twarz byłaby pogodna. Drodzy Państwo, Jezus stawia im pytanie o ich smutek i próbuje ich zatrzymać na tej drodze, kiedy oni idą w złym kierunku. Błagam was wszystkich, zadajcie sobie pytanie o swój smutek i od razu odrzućcie odpowiedzi: jestem smutny, bo mąż, bo żona, bo sąsiadka, bo Polska, bo politycy. Nie, jestem smutny, bo coś jest we mnie nie tak. Kain się nie zatrzymał nad pytaniem o swój smutek i zabił brata. Wielu ludzi nie zapytało się o swój smutek i ktoś nawet zginął z tego powodu. Pan Bóg nas chce zatrzymać pytaniem o nasz smutek. Oni są smutni, bo spotkali Chrystusa, ale w ich mniemaniu On ich rozczarował i oni odchodzą. Zapytajmy się brutalnie o nasz smutek i o jego powody, o jego przyczyny. Oni chcieli chrześcijaństwa bez krzyża. Kiedy zobaczyli, jak Chrystus konał na krzyżu, zaczęli zwiewać, gdzie pieprz rośnie. Oni chcieli tak jak Piotr: Panie, niech to nigdy na Ciebie nie przyjdzie. Po co Ci ten krzyż? Triumfuj, zwyciężaj. Pamiętacie tego młodzieńca, który przyszedł do Jezusa? Co mam zrobić, aby się zbawić? Zostaw wszystko, co masz. Odszedł smutny, bo miał dóbr wiele. My chcemy chrześcijaństwa, my chcemy życia wiecznego, my chcemy pomocy, tylko żeby nic nie stracić. My chcemy część to chrześcijaństwa bez krzyża. Wspomniany przeze mnie Medinger pisze: nazwijmy rzeczy po imieniu. I podaje przykład. Drodzy Państwo, słowo nieśmiały, chyba dość często używane. Znam kogoś, jest taki nieśmiały, mój syn jest nieśmiały, a ja to jestem taki nieśmiały, ktoś jest nieśmiały. Ile razy w Piśmie Świętym ktoś jest określony terminem nieśmiały? Ani razu. Ani razu nikt w Piśmie Świętym nie jest nazwany nieśmiałym. A jak jest nazwany? Tchórz. Pismo Święte mówi po imieniu. A jakie jest przeznaczenie dla tchórzy? To w niedzielę nie będę czytał, żeby nam humoru nie psuć. Zapraszam, Apokalipsa, 21 rozdział, 8 wiersz. Nazwijmy rzeczy po imieniu, bo my to rozcieńczamy. Powiedział jeden z księży ciekawą rzecz. Mamy duszpasterstwa sfeminizowane, pełne dziewczyn. Ja nie wiem, ale to są dziesiątki, może setki tysięcy dziewczyn latających do kościoła. A wielkie zgromadzenia zakonne w Polsce mają w nowicjatach po jednej siostrze, dwie siostry albo zero siostry. Dlaczego? Dlatego, że w klasztor to jest krzyż. Że tam się o 5 wstaje. I mamy mnóstwo stęsknionych za romantyczną miłością dziewczyn. A klasztory pustoszeją. Ten ksiądz powiedział: z natury dziewczyny, kobiety są pobożne. Dlaczego mamy w Polsce taki kryzys powołań do życia zakonnego? A być może my, i tu bije się też we własne piersi jako duszpasterz, produkujemy duszpasterstwo bez krzyża. Tak mnie uderzyło w wywiadzie z księdzem Dziwiszem, z księdzem kardynałem Dziwiszem. On tych wywiadów udzielił ostatnie dni, tygodnie mnóstwo. Pierwsze pytanie dziennikarza: księże kardynale, na czym oparta była świętość Jana Pawła II? Odpowiedź krótka: na wielkiej dyscyplinie wewnętrznej. Wielkiej dyscyplinie wewnętrznej. Kardynał Wyszyński, kiedy go internowano, pierwszą rzeczą, jaką zrobił, napisał sobie program dnia i przybił gdzieś tam na drzwiach. Wstanie, pobudka, rozmyślanie, medytacja, różaniec, odpoczynek, lektura, praca własna. Proszę Państwa, może dlatego chodzimy smutni. Bo coś żeśmy wypreparowali. Może coś żeśmy wypreparowali. Wielu z nas jest smutnych i to jest dowód, że często idziemy do Emaus. Oni się zatrzymali smutni, O ten smutek się trzeba zapytać. Jezus próbuje nas zatrzymać pytaniami. Judaszu, po coś tu przyszedł? Po coś tu przyszedł? Pytanie o smutek może być wyzwoleniem. I oni się zatrzymali. To jest pierwszy sukces. Jezus ich zatrzymał, w drodze. I mówią mu tak: ty chyba jesteś jedynym w Jerozolimie, który nie wie, co się tam wydarzyło. Proszę Państwa, to piękna pycha nasza ludzka została tak tutaj określona, że Panie Jezu, ty jesteś jeden, co nie wiesz, co tam się stało. On, który z grobu wyszedł, który jest Bogiem Wszechmogącym. Czy Państwo nie słyszycie tego głosu? No Kościół to jest jeden, który nie wie, o co chodzi w życiu, że się sprzeciwia zapłodnieniu in vitro. Szwedzki Komitet Nobla pochwalił, naukowcy chwalą, aktorzy chwalą, dziennikarze chwalą. Kurczę, jeden Kościół nie wie, o co tu chodzi, nie wie. Jeden, jedyny Kościół. Wszyscy się zgadzają, żebym mieszkała z chłopakiem przed ślubem. Matka moja się zgadza. Babcia mówiła, byleście tam nie narozrabiali, wnuczko. Ciocie się zgadzają, nauczyciele, wykładowcy się zgadzają. Jeden Kościół nie kuma, no. Jeden, jedyny. Kościół nie kuma? Czy my jesteśmy pysznie zarozumiale głupi? Ojciec Mirosław Maliński opowiadał, jak już dotknęłem tego tematu, taka dygresja a propos mieszkania przed ślubem, bo jesteśmy tutaj w kościele akademickim. Wielu z was ma ten problem, taką propozycję czy pokusę. On opowiadał, jak spotkał jakichś swoich uczniów, 19-latków, na pierwszy rok poszli na studia, no i doszli do wniosku, że dobrze zamieszkać razem. Wersja oficjalna, taniej się płaci, nie? Bo to tylko o to chodzi, że to się taniej płaci. I przyszedł do nich, czy spotkał ich i mówi, macie tych 19-latków, którzy zamieszkali razem. Mówi, jak wy żyjecie? No jakoś żyjemy, proszę księdza. No a taki problem, taki techniczny, sprzątanie. A nie, to się dzielimy w sobotę, to ja sprzątam to, ona tam sprząta tamto. A zakupy? A to też mam już podział zrobiony. Ja tam przynoszę to, ona coś tam upichci, to już mamy. A pieniądze? A mamy wspólną kasę, to już są podzielone, umówione warunki. Ja dokładam tyle, ona dokłada tyle. Czyli mówi, a pyta się tego chłopaka, czy ty się czujesz mężem? A gdzie, proszę księdza, mam 19 lat. Młody chłopak jestem, dopiero jeszcze fiu bździł w głowie. A do tej dziewczyny, czy ty się czujesz żoną? Nie, też mam 19 lat. Gdzie tam jeszcze do małżeństwa? Skoro nie czujesz się mężem, skoro nie czujesz się żoną, dlaczego żyjecie jak mąż żoną? Drodzy Państwo, to tak jakby do zakrystii wpadł tak przed 15 jakiś pan powiedział, przysiędza, mogę sobie trochę pospowiadać? Konfesjonał wolny, a ja trochę się znam, bo psychologię studiuję. I będę pilnie słuchał. A czy pan się czuje księdzem? Nie, Wojtek jestem. Trzeci rok psychologii. Ale jak mi ksiądz da tą szarfę, tą fioletową, czy to jak to tam się nazywa, to ja no, z tą szarfą mogę siedzieć. Proszę Państwa, czujecie? Czemu służy mieszkanie razem przed ślubem? Służy skutecznemu rozdwajaniu jaźni. Nie czuję się mężem, a żyję jak mąż. Czuję się kimś innym, a robię coś innego. Czytaj, po ślubie mam żonę, ale mogę żyć jeszcze jako playboy, nie? Mam już żonę i dzieci, powinienem czuć się mężem, ojcem, ale mogę jeszcze być taki bawidamek na imprezie, jeszcze mogę trochę popodrywać dziewczyny, nie? Nie dziwcie się, że jak przejdziecie szkołę takiego rozdwajania jaźni, to potem coś się w życiu może niedobrego stać. I Kościół wie, co mówi. Drodzy bracia i siostry, ale wróćmy na drogę do Emaus. Ona jest bardzo długa, w zasadzie chyba nie dojdziemy nawet dzisiaj tam, żeby się wrócić. Pismo Święte mówi, jeden jest wasz Pan i Nauczyciel, Jezus Chrystus. I kiedy Jezus zadaje im pytanie, jakie to rozmowy prowadzicie ze sobą, oni właśnie mówią, że ty jesteś jedynym, który nie wie, co tam się stało. Jezus pokornie mówi, a co tam się stało? Jezus chce, żeby oni się wypowiedzieli. Drodzy bracia i siostry, bardzo często my dopiero widzimy sens naszych myśli, kiedy je wypowiemy. Proszę mi wierzyć, powiem tak ze swojego podwórka, kiedy przygotowuję kazanie, nieraz mi się wydaje, no dzisiaj to po prostu powalam ludzi na kolana. Mówię i czuję, że to się nie klei. Dopóki nie wypowiem czegoś, nie wiem, jaką to ma wartość. Naprawdę nie wiem. I bywa odwrotnie. Nieraz jest parę myśli jakichś nieciekawych. W czasie mówienia coś się sklei i widzę, że ludzie to przyjmują. Wiecie dlaczego? Proszę Państwa, nieraz wydaje się nam, że mamy jakiś genialny pomysł. Jak go wypowiemy, to mówimy, on wcale nie był genialny. Przepraszam Państwa, jak sam siebie słuchałem z minuty na minutę, to czułem, że to są brednie, wycofuję się z tego pomysłu. Ale dopóki go nosiłem w sobie, wydawało mi się, że jest genialny. Dlatego Chrystus mówi, no wypowiedz się. Wiecie, wielu ludzi myśli, że są mędrcami, dlatego że nigdy swojej mądrości przed nikim do końca nie wypowiedzieli. Oni sobie siedzą w pokoju, jadą samochodem, mówią, ja to wiem, ja to mam takie przemyślenia, że normalnie to jest po prostu Kopernik z Einsteinem skrzyżowany. To wypowiedz to. Zaproś 5 kolegów i powiedz, wypowiem wam moje genialne przemyślenia. I kiedy je wypowiesz, bardzo często zejdzie z nich powietrze. Sprawdzane. Dlatego wielu ludzi myśli, że jest wielkich i genialnych, bo nigdy o tych swoich tajemnicach z nikim nie pogadało. Nigdy ich nie uzewnętrznili, nigdy ich nie pokazali światu. A powtarzam, dopóki coś jest we mnie schowane, wydaje mi się, że to jest genialne. Wydaje mi się, że genialne. Więc Jezus mówi, proszę, opowiedzcie o swoich przemyśleniach. Proszę, mówcie, ja was będę słuchał. I oni mu opowiadają bez żadnego żalu. I mnie żal jest Chrystusa. Im jest żal tego, że oni się zawiedli, bo myśmy się spodziewali. Oni mieli taki pogląd. Panie Jezu, Ty sobie realizuj to swoje Królestwo Boże. Naprawdę sobie realizuj te wszystkie swoje wielkie wzniosłe. Ale my mamy parę spraw do Ciebie. A to zdrowie, a to żona, a to mąż, a to kariera, a to dom, a to powodzenie, a to niska samoocena, a to lęki, a to powołanie. Ty sobie, Panie Jezu, te swoje sprawy załatwiaj, ale my mamy parę spraw. A On tych paru spraw im nie załatwił. I uwaga, teraz zaczyna się najciekawiej. Nadto niektóre z niewiast przeraziły nas. Czym przerazili się? Były rano u grobu i nie znalazły jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, że on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Wiecie, przed czym oni uciekają? Oni nie uciekają przed krzyżem, oni uciekają przed zmartwychwstaniem. To jest nieprawdopodobne. Zamiast zostać w Jerozolimie i czekać, no zmartwychwstał ten Jezus, czy nie zmartwychwstał? Grób pusty, wszystko się zgadza. To oni w nogi. A wiecie, dlaczego oni uciekają od zmartwychwstania? Bo jeśli Chrystus zmartwychwstał, to znaczy, że do zmartwychwstania prowadzi Golgota. A oni takiego zmartwychwstania nie chcą. Oni wolą nie słyszeć, niech to pozostanie plotka. W ogóle będziemy mieli tylko zamieszanie w głowie, jeśli okaże się, że on zmartwychwstał. Lepiej tego w ogóle nie wiedzieć. Niech to pozostanie w sferze plotek. Nieprawdopodobne. I Jezus, zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Proszę zwrócić uwagę na słowo wszyscy. Jezus poprzez wszystkie pisma. My działamy często wybiórczo. Ja lubię tą Ewangelię, ten fragment Księgi Rodzaju i ten Księgi Mądrości. To są moje ulubione fragmenty. Przez wszystkie pisma. Proszę Państwa, proszę być ostrożnym, ja to kiedyś mówiłem, przez wybiórczą duchowość. Wybieram sobie księdza, bo wiem, że on na temat płacenia podatków nic nie mówi, nigdy. Wybieram sobie kościół, wybieram sobie książki, 2 katolickie, 3 protestanckie. Podkreślam sobie pewne rzeczy w Biblii i ustawiam życie. A Jezus mówił przez wszystkich proroków i wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Wszystkich, wszystkich, wszystkich. On ich ratuje pytaniem, Słowem Bożym. Oni się zatrzymali i zaczęli Go słuchać, zaczęli Go słuchać. A On okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, bo, drodzy Państwo, gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. Jezus udaje, że Ty go nic nie obchodzisz. Ktoś z Państwa powie, ładnie ksiądz mówi, śpiewamy pieśń, przyjmę komunię świętą, wrócę do domu, do tego swojego przeklętego domu, w te 4 ściany się będę gapić w sufit. I co mi tam szada? Co zmieni w moim życiu? Jezus udaje często, że nic go nie obchodzisz, żebyś go przymusił, żebyś go zatrzymał. Dlatego, drodzy Państwo, wy wszyscy, którzy macie dzieci, często się dzieciom chowacie. Na przystanku widzę, tata schowa się synkowi. Mama się gdzieś schowa, zobaczymy, co on zrobi. Bo rodzice chcą choć przed 5 sekund zobaczyć tą bezradną minę synka, który powie, mama, gdzie ty jesteś? Już, syneczku, już biegnę. Przepraszam cię za głupi żart. Jezus dlatego przechodzi obok, żebyś ty się rzucił, żebyś ty go przytrzymał, żebyś ty mu nie pozwolił. Jezus lubi być przymuszany i tu zgodził się na ten pomysł. I wszedł do ich domu, nie wiem, to gospoda, czy to ich dom był, i poznali go po łamaniu chleba. Poznali go po łamaniu chleba. Drodzy bracia i siostry, dlaczego my często nie rozpoznajemy Chrystusa we mszy świętej? Bo Chrystus we mszy świętej jest miłością, a my mamy różnego rodzaju pseudomiłości. My się fascynujemy pseudomiłościami. Świat zwariował, kiedy William i Kate mówili sobie kocham. Matko, ludzie się z pracy zwalniali. Analizowali. Jedna pani mówi, ma ksiądz takie długie wideo, żeby mi to wszystko nagrać, bo ja będę w robocie. Chciałam w każdy szczegół, jaki welon, jak się pocałowali, jak się uśmiechnęli. Proszę Państwa, z całym szacunkiem do tych ludzi, ja ich nie krytykuję, tylko osobiście wolę panią Wandę i pana Kazimierza, bo mają 50 lat na liczniku. To jest miłość. A oni, spotkamy się z Kate i z Williamem za 50 lat i pogadamy. Może będą pięknymi świadkami, ale na razie to taką suknię, przepraszam, to i pani by mogła założyć na siebie. I się tak uroczo uśmiechać. Ale świat zwariował, bo świat myśli, że to są podróby miłości. My natomiast czytamy Pismo Święte, które są prawdziwej miłości. My tego nie rozpoznajemy. Nie rozpoznajemy. I jesteśmy smutni. I ostatni wątek, Biblia mówi, i w tej godzinie wybrali się z powrotem do Jerozolimy. Proszę zwrócić uwagę, do tej pory szli, już była noc, mówią, trzeba iść spać, bo niebezpiecznie, znajdźmy jakiś nocleg. Kiedy rozpoznają Jezusa, natychmiast wracają do Jerozolimy. Nie patrzą, że jest noc. Stali się odważni, stali się mężni, stali się dynamiczni. Drodzy bracia i siostry, zapamiętajcie, kiedy idziesz w stronę śmierci, jest ci ciężko, wszystko jest ociężałe, wszystko jest nudne, trudne, chce się wymiotować, wszystko jest niedobre. Kiedy idziesz w stronę życia, biegniesz jak na skrzydłach. Biegniesz jak na skrzydłach. Kiedy idziesz w stronę śmierci, nic ci nie pasuje. Okno otwarte, za zimno, zamkniesz za gorąco. Chleb za słony, zupa za słodka. Nic nie pasuje. Politycy, proszę zwrócić uwagę, pamiętajcie to powiedzenie. Kto idzie do piekła, dla niego wszystko jest piekłem. Kto idzie do nieba, dla niego wszystko jest niebem. Tak pierwszego dnia po beatyfikacji Jana Pawła, kiedy Polska się unosiła do góry, idę do sklepu, stoją trzy panie przed sklepem. Prosto po beatyfikacji. Pierwsze, 9 rano. No może, mam nadzieję, że może. Niestety. Wie pani, no u tego lekarza to straszne rzeczy się działy. A jak on mnie potraktował strasznie. Narzekanie. Nie podoba się. Jak idziesz w kierunku nieba, wszystko jest niebem. Jak idziesz w kierunku piekła, wszystko jest piekłem. Jan Paweł II, zwróćcie uwagę, czy słyszeliście kiedyś, żeby raz ten człowiek narzekał na coś? Żeby jęknął, żeby powiedział, Boże, raz westchnął, podobno raz. To dziennikarze zauważyli, że raz westchnął. I po spowiedziach wielkanocnych zawsze sobie to obiecuję, że powiem na pierwszym kazaniu, błagam was na wszystko. Oni nie powiedzieli ci, uczniowie, skoro żeśmy do tego Emaus doszli, to już przenocujmy tu, zostańmy parę dni i sobie wrócimy do Jerozolimy na spokojnie. Natychmiast, w tej godzinie biegną do Jerozolimy. Błagam was na wszystko. Nie żyjcie w grzechu ciężkim. Ja nie mówię, że żyjecie. Tylko błagam was na wszystko. Bo ręce opadają, kiedy się słucha o ludziach, którzy po spowiedzi zgrzeszą. I co? I czekamy na święta. Mamusiu, obraziłem cię, wiem. Ale to cię przeproszę na imieniny. To na jeden bukiet mi wyjdzie taniej od razu. Proszę Państwa, nie można tutaj podawać żadnych szczegółów. Ile ludzi żyje w grzechu ciężkim? Im to jest w ogóle obojętne. I czeka na święta. Skaleczyłem się, mam krwotok, krew mi leci, a to za tydzień będę na chorzej, to zajdę na pogotowie. A teraz sobie tak, no co to leci? Wy, jeśli się znajdziecie w Emaus, tej wiosce rozpaczy, goryczy i pustki, wracajcie natychmiast ku życiu, ku Chrystusowi, ku zmartwychwstaniu. Amen.